Jestem bardzo wdzięczny za zaproszenie na to spotkanie, które wczoraj było w Koszalinie, dzisiaj w Pile, gdzie będę mógł się podzielić swoją refleksją na temat, który wspólnie ustaliliśmy, wychowanie do wiary ludzi młodych. To jest, tak jak powiedział Ekscelencja, zagadnienie bardzo ważne. Każdy z nas ma swoje doświadczenie. Ja będę używał pewnych rzeczy, które może będą przejaskrawione, ale będę to robił specjalnie, by wybrzmiał bardziej problem. My wszyscy wiemy, że nie tylko wśród ludzi dorosłych, ale wśród ludzi młodych często owa religijność idzie obok życia. I to każdy może znaleźć na to masę przykładów. Dla mnie jako wykładowcy na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego szokującą była rozmowa, kiedy dowiedziałem się od moich studentów, w końcu mojego uniwersytetu, który ksiądz kardynał Nycz ciągle podkreśla, że jest to uniwersytet katolicki, nie kościelny, ale katolicki. Kiedy dowiedziałem się, że spora część moich studentów była oczywiście na spotkaniu z papieżem Franciszkiem i spora część była na czarnym marszu. To jest schizofrenia. To jest po prostu schizofrenia. I to jest nawet budzi zdziwienie, ale to, a dlaczego nie mieliśmy tam być? Przecież myśmy tam się upominali o prawa kobiet. No to jest młodzież objęta, może studencka młodzież, księża macie od dzieci poprzez młodzież, ale ten proces wychowania do wiary to jest proces, który trwa od początku szeroko rozumianego naszego duszpasterstwa. I o tym chcę mówić, ale pozwólcie, przygodni księża, że ja rozpocznę i niech to będzie motto tej naszej refleksji, które jest prowadzeniem w dyskusję, od słów papieża Franciszka. Znalazłem te słowa papież Franciszek, Ewangelia Maryi na rok jubileuszowy. I zwrócę uwagę na dwie kwestie. Niech one będą wybrzmiewały tu w naszym spotkaniu. Nie żyjemy już w chrześcijańskim świecie. Możemy się buntować. Mówi papież, nie żyjemy już w chrześcijańskim świecie. Nie jesteśmy już dziś jedynymi, którzy tworzą kulturę. Ani pierwszymi, ani najbardziej słuchanymi. Potrzebujemy zatem zmiany mentalności pastoralnej. Ale nie jakiegoś relatywistycznego duszpasterstwa. Nie, tego nie. Takie, które chce być obecne w kuchni kulturalnej, które traci horyzonty ewangeliczne, pozostawiając człowieka zadufanego w samym sobie i wyemancypowanego od Boga. Nie, takiego nie. To jest droga relatywistyczna, najwygodniejsza. Nie można tego nazwać duszpasterstwem. Ci, którzy podobnie czynią, nie interesują się tak naprawdę człowiekiem, który, jak wiemy, jest przecież drogą Kościoła, lecz narażają go na dwa równie poważne niebezpieczeństwa. Ukrywają przed nim Jezusa oraz prawdę o samym człowieku. A ukrywanie Jezusa i prawdy o człowieku to dwa groźne niebezpieczeństwa. To droga wiodąca człowieka do samotności. Trzeba mieć odwagę prowadzenia odważnego i pozbawionego lęków duszpasterstwa ewangelizacyjnego. Do dialogu ewangelizacyjnego konieczna zaś jest świadomość własnej tożsamości chrześcijańskiej, a także empatia z drugą osobą. Niesamowity tekst, w którym dwie rzeczy mnie uderzają. Po pierwsze, to jest podkreślenie, że dzisiaj już żyjemy w świecie, który my ciągle jeszcze nazywamy chrześcijańskim, ale to już nie jest chrześcijański świat. To jest może trochę przejaskrawione. Po drugie, że papież żąda od nas nowych form ewangelizacyjnych. I jeszcze jeden ważny element, że jeśli chcemy mówić o wychowaniu do wiary, a to jest nasze posłannictwo, to trzeba wybudować refleksję nad własną tożsamością. Dlatego, tak jak Ekscelencja powiedziała, dzisiaj jestem wdzięczny księdzu Ojcu Duchownemu za tę przepiękną refleksję wczoraj i dzisiaj, która była wprowadzeniem w modlitwę. Moja wypowiedź, która, jak powiedziałem, niech będzie formą wprowadzenia do dyskusji, dzielenia się swoimi doświadczeniami, będzie mieściła się w trzech punktach. Tak troszeczkę to naukowo mówię o punktach, ale proszę się nie przerażać. To będzie taka zwyczajna rozmowa. W pierwszym punkcie będę się chciał poczuć socjologiem. i będę chciał powiedzieć, jak jest. W odniesieniu do młodzieży będę chciał scharakteryzować młodzież w dzisiejszym świecie. Ja mam pełną świadomość, że to nie będzie pełna charakterystyka, bo taka jest niemożliwa. My prowadzimy badania w naszym Instytucie Socjologii. My prowadzimy i współpracuję z tym Palotyńskim Instytutem Badającym Religijność. Więc mamy pewne badania, które nam próbują scharakteryzować. Na przykład w tym Instytucie Palotyńskim badaliśmy młodzież i jej wartości. Takie były badania. Więc to jest jak gdyby troszeczkę od strony naukowej, ale to jest także moje doświadczenie. Ja pracuję może w nieco inną młodzieżą, ale to jest ciąg młodzieży. Młodzież studencka, ja pracuję 33 lata w mojej uczelni i widzę, jak się zmieniają ludzie młodzi. Ja jestem nie tylko nauczony, ja także pracowałem na parafii. I to parafii w dawnej diecezji gorzowskiej, rozumiem te wszystkie parafie z filiami, bo parafia, w której ja pracowałem, miała 5 filii. Rozumiem trud tej pracy i przełożenia na taką pracę właśnie tych wszystkich prób docierania do młodzieży. Potem pracowałem w Płocku i w Warszawie, także też jakieś doświadczenie duszpasterskie jest. Czyli pierwsza część będzie taką socjologiczną analizą, ale jeszcze raz podkreślę, to nie jest dogłębna analiza, bo każdy może... Aha, jeszcze w tej analizie pokażę te rzeczy, które niepokoją, które nas powinny niepokoić, bo możemy pokazać wiele cudownych cech naszej młodzieży. To będzie bardziej nastawione na to, żeby pokazać to, co niepokoi, powinno nas niepokoić. Druga część, poczuje się teologiem. Tak jak wspomniał ekscelencja, ja jestem teologiem moralistą, mam doktorat z teologii moralnej, a więc teologiem się także czuję. I będę chciał powiedzieć, no jak być powinno, to znaczy, jeśli my mówimy o wychowaniu do wiary, to do jakiej wiary my chcemy ludzi wychować? Tych młodych ludzi. Od dziecka. Mam takie bowiem wrażenie, że ta schizofrenia pomiędzy tą religijnością a codziennym życiem wynika także z tego, że czasami, ja to mówię także do siebie, my może zbyt uproszczoną koncepcję wiary proponujemy tym ludziom młodym, która nijak się nie przekłada na jakość życia. To jest jakaś skostniała struktura, jakieś schematy, które przewrócą się przy pierwszym zetknięciu z życiem, z problemami życia. A w trzeciej, najtrudniejszej, będę chciał księży zaprosić, bo jak do tego dojść, to jest trudne, to jest pytanie najtrudniejsze, bo to trzeba przełożyć na język własnej rzeczywistości. A więc przechodzę do tej pierwszego punktu, który nazwałem kondycja współczesnej młodzieży polskiej. To takie górnolotne troszeczkę słowa. To nie będzie cała kondycja. I to już jeszcze raz odwołam się do papieża Franciszka i to już będzie koniec mojego odwoływania się do papieża. Ale tutaj chciałbym, bo to jego określenie, także z tej samej książki, bardzo mi odpowiada. W tej chwili widzę w was oblicze wielu dzieci i młodych, których zachowuję w sercu, ponieważ wiem, że są odrzucone i odrzucane. Wprowadza pojęcie młodych ludzi odrzuconych, a dla których warto pracować bez ustanku. Wielokrotnie wracam do tego tematu, lecz jest oczywiste, że zapanowała dziś kultura odrzucenia. To, co niepotrzebne, zostaje wyrzucone. Odrzuca się dzieci, ponieważ się ich nie wychowuje. Odrzuca się ludzi starszych. Przypomnijcie sobie to, co powiedziałem o dzieciach i osobach starszych odrzuconych. Wreszcie odrzuca się dzieci i osoby starsze, zaś teraz są nowe odpady. Pokolenie ludzi młodych. Odrzuca się całe pokolenie młodzieży. To wszystko zmusza nas do tego, by wychodzić, nie zostawiając młodych samych. Przynajmniej tyle, żeby z nimi być. To jest nasze zadanie. Wszyscy, ale przede wszystkim dzieci i młodzież potrzebują odpowiedniego środowiska, odpowiednich środowisk. I snuję dalej tą myśl, której już nie będę kontynuował, gdzie mówi, przestańmy mówić do ludzi młodych, że oni są przyszłością, oni są teraźniejszością Kościoła. Oni nie są tylko przyszłością, oni są teraźniejszością. To pojęcie teraźniejszości pokazuje ważność zainteresowania się tą kategorią, czy tą grupą ludzi. Boże czcigodny księży, dlaczego używam tego pojęcia i podoba mi się to odrzucenie? Bo to nie jest fizyczne odrzucenie. Często dzieci się fizycznie w rodzinie nie odrzuca, ale się ich odrzuca psychicznie i duchowo. To pojęcie odrzucenia dla mnie oznacza, bo będę chciał to scharakteryzować, że mianowicie my dzisiaj często, ale proszę tego nie rozumieć, że ja zwracam się z jakąś skargą do księży. Ja mu snuję pewną refleksję, bo mówię o wszystkich wychowawcach, o nas także jako wychowawcach, że my często pozostawiamy młodzież z jej problemami. I to jest właśnie ta forma odrzucenia. Oni pozostają sami. Im dom nie pomaga rozwiązać problem. Im szkoła dzisiaj problemów życiowych nie pomaga. My często także w swoim duszpasterstwie, nie dlatego, że nie chcemy, tylko czasami przeładowani, brzydkie słowo, tym duszpasterstwem, nie mamy czasu, by się przy człowieku zatrzymać. W jakim świecie, najpierw popatrzmy, żyją ci ludzie młodzi? Ja ten świat jako socjolog charakteryzuję przez trzy pojęcia. To także nie jest pewna charakterystyka świata, ale ważna dla tej kwestii, o której mówimy. Pierwsze, że jest to świat niesamowitego dynamizmu. To jest świat dynamiczny. Nie było jeszcze świata tak dynamicznego. Nie wolno się na to obrażać. Nie będzie innego świata. Proszę czcigodny księży, z wielkim szacunkiem dla was, nie mówcie, że będzie inny świat, ludziom młodym. Nie, nie będzie inny. Będzie taki świat. Pytanie jest, nie sam dynamizm jest niebezpieczny, tylko to, że nie potrafimy go kontrolować. My mamy ogromne argumenty, by nauczyć ludzi młodych kontrolować dynamizm, z którym oni będą istnieli. Przez te nasze cudowne pustynie, jaką są kościoły, jaką są rekolekcje, dni skupienia. Bo to są współczesne pustynie, które muszą być w życiu każdego człowieka, tym bardziej człowieka młodego. My musimy młodzież uczyć od najwcześniejszych lat aksjologii ciszy. Aksjologii ciszy, tak ważnej rzeczy, tego wyjścia na pustynię. Benedykt XVI, papież, w tej swojej ostatniej wywiadzie rzeka napisał cudowne, bardzo często powtarzam ten zwrot, cudowne słowa, kiedy mówi tak: ja chcę dzisiaj być z wizytą u siebie, nie u ciebie, u siebie, i mam nadzieję, że ja siebie tam zastanę. To jest niesamowite słowo. Wszyscy potrzebujemy być czasami z wizytą u siebie, w obliczu Boga oczywiście. I mamy nadzieję, że tam siebie zostaniemy, że pobędziemy, pomieszkamy sobą. Otóż to jest pierwsza cecha świata. On nie będzie inny, ale ludzie mogą go zacząć i młodym trzeba to pokazać, że można go kontrolować od czasu do czasu, wychodząc na pustynię swojego życia, by się spotkać z sobą w obliczu Boga. Druga cecha, i tego nie rozwijam, oczywiście to może w dyskusji wyjść. To jest świat, i to mnie najbardziej niepokoi, świat niesamowitych zawirowań aksjologicznych. To jest świat totalnego bałaganu co do wartości. To jest świat, jeszcze raz powtórzę, niemalże tragicznej sytuacji aksjologicznej. Ona się wyraża w różny sposób. Pierwsze, w ogóle wyrzucić wartości z życia społecznego. To jest także nasze doświadczenie polskie. Prawda? Chociażby kiedy patrzymy na parlament, ja nie zabieram tu żadnej, nie zabieram głosu w żadnej opcji, ale proszę księży, jeśli ja słyszę, że dzisiaj parlamentarzysta, którego ja wybieram, mówi, że prawo można stanowić, nie zważając na wartości etyczne, czy nie trzeba zważać, to jest zbrodnia. Bo my możemy, jeśli jesteśmy parlamentarzystami i nic nas nie wyznacza jakości naszego postępowania, to my, proszę księży, możemy wszystko ustanowić. Nawet to, że po 65 roku będzie się eliminowało ludzi. Proszę powiedzieć, dlaczego nie możemy tego ustanowić, jeśli my wartości odrzucimy. Możemy. Możemy wszystko. To jest pierwsza cecha niepokoju. Wyprowadzić z świata, z życia gospodarczego, politycznego, społecznego, wyprowadzić wartości, bo one rzekomo ograniczają wolność. To mi się przypominają słowa, moi uczniowie, którzy teraz tutaj są także, bo ja te słowa powtarzałem i będę pewnie do końca swojego życia powtarzał, co profesor Witek, mój pierwszy profesor na KUL-u, powiedział, czy napisał w jednej z książek, że żyć bez wartości to tak jak płynąć statkiem w nocy, w czasie sztormów, bez przyrządów nawigacyjnych, z nadzieją, że się uda. Nie uda się. Mowy nie ma, nie uda się. To będzie nam potrzebne, żeby w tym procesie wychowania do wiary rozkochać młodzież w wartościach. Bo jeśli tego nie zrobi, to wiara będzie trupem wiary. To nie będzie żadna wiara. Ten niepokój aksjologiczny wyraża się w takim zjawisku jak kłótnia. Jakie? Jeśli już przyjmujemy wartości, to jakie? Liberalne czy humanizmu chrześcijańskiego? Totalny spór. Może czasami by trzeba usiąść i popatrzeć i zrobić, tak jak jeden z moich doktorów, piękną rzecz zrobił. Zrobił protokół rozbieżności i zbieżności wartości. I parę wartości okazało się mu chrześcijańskich i liberalnych, można z tym dyskutować. Może nie od razu wszystko trzeba potępiać. A jeśli już przyjmujemy system wartości, to zaczynamy się kłócić o rozumienie wolności, o rozumienie człowieka jako wartości. Tego także nie chcę poszerzać, w każdym razie to rysuję jako jeden z elementów świata.